Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, stając w tym niezwykłym miejscu, sercem pełnym oczekiwania i nadziei, stajemy przed obliczem człowieka pokornego, którego słowa nie zostały nawet zapisane w Ewangelii. Stajemy w obliczu człowieka w jego cieniu, wspaniałego ojca, wychowawcy, wspaniałego męża, który się poświęcił do końca. Walczymy w świecie, w którym mieszkamy, w którym przyszło nam żyć, o prawdziwy wzór mężczyzny. Oto by ojcowie nie usuwali się od zadań, które powinni wykonywać. Oto by nie dali sobie wmówić, że są niepotrzebni. Oto by nie próbować w jakikolwiek sposób zdystansować się do obowiązków, których nikt za nas wykonać nie może. W dzisiejszym Słowie Bożym aż nadto jest wyeksponowana postać Ojca, który do końca jest wierny, który do końca walczy, który nie odpuszcza nawet wtedy, kiedy być może zewsząd już jest zwątpienie i więcej osób mu radzi: daj spokój, nie męcz nauczyciela, twój syn praktycznie już nie żyje. W czwartym rozdziale Ewangelii według świętego Jana mamy aż nazbyt mocno wyeksponowaną postać Ojca. Przypatrzmy się. Jest to człowiek, który służy, który ma stanowisko, który prawdopodobnie jako urzędnik królewski nie zdawał sobie do tej pory sprawy, ile kosztuje zniżenie się do poziomu kogoś, kto jest wędrownym nauczycielem. Jednak odkłada na bok swoje tytuły, zaszczyty, swoje stanowisko, urząd i pracę i prosi o to, co jest dla niego najważniejsze. Nie o podwyżkę, nie o lepsze warunki pracy. Prosi o to, aby jego syn żył. Mamy przed sobą ojca z krwi i z kości, człowieka, który jest w stanie niemalże zmusić do uratowania swojego syna, bo to jest dla niego najważniejsze. Nie wchodzi w kompromisy, nie próbuje w jakikolwiek sposób pozbyć się odpowiedzialności, nie spycha jej na kogokolwiek innego. On wie doskonale, że to jest ta chwila, w której trzeba usłyszeć jeszcze raz: jeżeli ja nie zawalczę, to nikt nie zawalczy. Oto odnajduje Chrystusa, oto wychodzi naprzeciw Niego i wyraźnie doszukuje się czegoś, co dla nas wszystkich będzie wzorem do naśladowania. Jeżeli Ty, Boże, nie uczynisz cudu, to nikt już tego nie uczyni. Wiara, którą nam przekazują rodzice, dziadkowie, wiara, która jest największym skarbem człowieka, wiara, której nie da rady zastąpić niczym, wiara, której dzisiaj uczymy się w Ewangelii. Dwukrotnie usłyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii świętego Jana o tym, że ten człowiek uwierzył. Ale za pierwszym razem, co jest bardzo istotne, usłyszeliśmy: uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego. Drogi bracie, droga siostro, jak wielu z nas tu obecnych i słuchających tych słów wyrzekło kiedyś słowa: miłuję Cię i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedynej wszyscy święci. Czy wierzysz? Wierzę. Jak wielu z nas gwarantowało, że podczas chrztu swojego dziecka będziemy odpowiedzialni za jego wychowanie w wierze. My jako kapłani również w wierze, w pełnym zaufaniu odpowiadamy na słowa, które w Dniu Święceń Kapłańskich wybrzmiewają nie tylko w naszych uszach, ale i sercach. Czy mnie i moim następcom ślubujesz cześć i posłuszeństwo? Ślubuję. Za każdym razem, kiedy poważnie patrzymy w przyszłość, mnożą się problemy. Za każdym razem, kiedy planujemy poważnie podejść do swoich nałogów, grzechów, przywar i przyzwyczajeń, nie wiadomo skąd wypełzają nasze najciemniejsze strony. Dlaczego? Bo to widzimy przed sobą walkę, w której potrzeba jest nam kogoś, kto będzie przewodnikiem, świętego Józefa. Człowieka z krwi i z kości, człowieka ze spracowanymi rękoma, człowieka, który nie bał się ludzi, którzy prawdopodobnie może mu nie wypłacili na różnej kwoty za to, co robił jako stolarz, jako cieśla. Człowieka, który miał przyjaciół, sąsiadów, krewnych i to właśnie może tych, którzy kiedyś w Betlejem, z najbliższej rodziny, nie otworzyli mu drzwi, kiedy dobijał się może do najbliższych. Święty Józefie, który masz odwagę stać w środku nocy, zabrać Maryję i małego Jezusa i uciekać do Egiptu. Święty Józefie, który posłuszny słowu usłyszanemu we śnie, będziesz do końca. Daj nam tą siłę. Daj siłę, której świat nam dać nie może, bo będzie nas zniechęcał. Będzie nam wmawiał, że zmarnujesz sobie życie, że jest to niepotrzebne, że tylu obok Ciebie dało sobie spokój, szuka innych rozwiązań. A jednak mamy przed sobą człowieka, który drugi raz dzisiaj w Ewangelii daje nam wzór tego, że uwierzył on sam i cała jego rodzina, ale wiara w rodzinie zaczyna się od ojca, ponieważ to na ojcu ciąży ta odpowiedzialność wzięcia tego, co trzeba na swoje barki. Ten człowiek dzisiaj dwukrotnie staje jako wzór z Ewangelii. Za pierwszym razem uwierzył słowu, za drugim razem uwierzył on i cała jego rodzina. Drodzy ojcowie, drodzy bracia, drogie siostry, jeszcze raz zawalczmy na poważnie, patrząc na Józefa, o to, gdzie szukać rozwiązań, gdzie patrzeć z ufnością i z nadzieją w przyszłość, w rolę mężczyzny, nie deprecjonując, nie pomniejszając roli kobiety, którą Jan Paweł II zawsze będzie nazywał geniuszem tego świata. Nie dlatego, jakoby była w tym momencie doskonała, tylko dlatego, że jest i powinna być zawsze u boku mężczyzny. Patrzymy na świętego Józefa i szukamy wiary. Szukamy nadziei w tym, co wydaje się, że jest tak trudne, a zarazem piękne i pociągające, w misji. Bo bycie mężczyzną, bycie ojcem, to jest misja. Misja, do której równie dobrze trzeba się przyzwyczajać, przezwyciężając problemy, które często tak narastają. W tej misji bardzo ważne jest niezwątpienie w radość. W pierwszym dzisiejszym czytaniu, w 65 rozdziale z Księgi Izajasza usłyszeliśmy słowa: przeciwnie, radość i wesele na zawsze będą z tego, co ja stworzę, bo to ja uczynię z Jerozolimy wesele, a z jej ludu radość. Rozwesele się z Jerozolimy i rozraduje się z jej ludu. Drodzy bracia i siostry, ponury, czasami tylko i wyłącznie zniekształcony obraz chrześcijanina, który nie umie się cieszyć, jest chyba najbardziej odpychający. Chrześcijanin to człowiek wiary, ale i człowiek radości, nadziei. To człowiek, który w każdej sytuacji wie, że jest ktoś silniejszy od tego, co tylko widzi. Że jest ktoś silniejszy od przeciwieństw. Radość. Ta nasza codzienna radość. To nie tylko wesołkowatość, to nie tylko dobry humor, to nie tylko umiejętność podszczypywania słownego pewnych zwrotów. Radość wynika z tego, że jest wewnętrzna relacja, której zburzyć nic i nikt nie zdoła. Radość była prawdopodobnie olbrzymią cechą, którą nosił w sobie święty Józef. Radość z tego, że dobrze wykonujesz swoją misję, choćby na niej pojawiły się problemy. Radość z tego, że twoje życie nie jest bezsensem, że ono ma cel, że ma pewien kierunek, choćby czasami trzeba przejść przez Egipt swoich niepowodzeń, przez Egipt wygnania, niezrozumienia, przez Egipt ucieczki. Radość z tego, by usłyszeć w swoim sercu: idź, twój syn żyje. To radość, której się nie da opowiedzieć słowami. Moi kochani, ktoś mądry powiedział w starożytności, czym jest wiara. Definicja jest bardzo krótka. Wiara to trzymanie Pana Boga za słowo. Trzymajmy Pana Boga za słowo. Bo On kiedyś obiecał bardzo wyraźnie, że przy naszym chrzcie, pierwszej komunii, przy bierzmowaniu, przy małżeństwie, czy przy momencie zawierania sakramentu małżeństwa, czy przy kapłaństwie, właśnie wtedy powiedział, że Mu na nas zależy. Że nie wyobraża sobie, by ten świat był inaczej skonstruowany jak bez nas. Dlatego wiara to trzymanie Go za słowo. Za każde słowo. Na koniec tej homilii chciałem wam przytoczyć bardzo wymowne świadectwo człowieka, który będąc ojcem z taką perspektywę oddał swoje życie. Są to jego ostatnie wypowiedzi przed karą śmierci. Dostał 5-krotną karę śmierci. Nazywamy ich dzisiaj szumnie żołnierzami wyklętymi, ale to byli zwykli ludzie. Chcieli być szczęśliwi, chcieli być wolni, chcieli być zakochani, chcieli, by ich dzieci, wnuki żyły w wolnej Polsce. Chcę wam przeczytać fragment Grypsów więziennych pułkownika Łukasza Cieplińskiego, który został stracony 1 marca 1951 roku na Rakowieckiej w Warszawie. Oto jego słowa, które skierował do swojego syna Andrzeja. Andrzejku, Wymodlony, wymarzony i kochany Synu mój, piszę do Ciebie po raz pierwszy i ostatni. W tych dniach bowiem mam być zamordowany. Chciałem być Tobie ojcem i przyjacielem, bawić się z Tobą, służyć radą i doświadczeniem w kształtowaniu Twego umysłu i charakteru. Niestety, okrutny los zabiera mnie przedwcześnie, a Ciebie zostawi sierotą. Dlatego piszę i płaczę. Ja odchodzę, ale Ty zostaniesz, by w czyn wprowadzić ideę Ojca. Andrzejku, celami Twego życia niech będzie służba dobru, prawdzie, sprawiedliwości i walka ze złem na zasadach Ewangelii Chrystusa. Świat zapadł się w nienawiść, brudzie i złej woli. Potrzeba nowych myśli i właściwego rozwiązania. Potrzeba, by Chrystus królował. Miłość i szczęście należy dostosować do potrzeb XX wieku. Trzeba, aby powyższe rozwiązanie Tyś wprowadził w życie. Zasad, których istota często nie jest właściwie rozumiana, nie możesz przyjmować. Andrzejku, pamiętaj, że istnieją tylko trzy świętości na świecie. Bóg, Ojczyzna i Matka. Ponieważ nie będę już mógł ich bronić, na Ciebie spada ten obowiązek. Cieszę się, że doczekałem tego dnia dzisiejszego i miesiąca Matki Bożej. Wierzę, że gdy mnie zamordują, zabierze moją duszę Królowa Polski do swoich niebieskich chówców, by mógł jej dalej służyć i bezpośrednio meldować o tragedii mordowanego przez jednych, a opuszczonego przez innych narodu polskiego. W ostatnim swoim grypsie do syna napisał: odbiorą mi tylko życie, a to nie jest najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę, niepodległą, szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę, że dziś bardziej niż kiedykolwiek Ewangelia Chrystusa zwycięży. Polska odzyska niepodległość, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. To moja wiara i moje wielkie szczęście. Gdybyś odnalazł moją mogiłę, możesz na niej te słowa wypisać. Żegnaj, mój ukochany. Całuję i do serca tulę. Błogosławię i Królowej Polski oddaję. Twój ojciec.